Ja bym zaczął od fragmentu psalmu, który na pewno znacie, który dla mnie wyraża istotę naszego powołania jako osób zakonnych, jako osób konsekrowanych. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie, mocy im będzie przebywać. Spójrz, będzie dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy niż innych tysiące. Wolę stać w domu, w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. I to właśnie zawsze, kiedy rozmyślam o życiu konsekrowanym, te słowa przychodzą mi na myśl, te słowa modlitwy. Moi drodzy, zapewne do każdego i każdy z Was dotarły wiadomości statystyczne, niedawno się ukazały konferencje Episkopatu Polski, podała, że w Polsce jest 180 zakonów, 32 tysiące zakonników i zakonnic, 2230 domów zakonnych. Posługujemy w katechezie, w edukacji, w szpitalach, w domu opieki społecznej, schroniska dla bezdomnych, noclegownie, pomagamy chorym, więźniom. Do tego mamy ponad 1300 sióstr rozumowych, które modlą się za Kościół, za świat, też za nas. W zakonach męskich jest 12 tysięcy zakonników, prowadzimy 700 parafii, sanktuaria, domy rekolekcyjne, udzielamy się we wszystkich możliwych grupach i wspólnotach. I myślę, że to jest dobra rzecz, że to jest prawdziwa rzecz, bo oprócz tego jeszcze mamy uczelnie wyższe, szpitale, hospicja, domy opieki społecznej. To są te dzieła miłosierdzia, które gdzieś w ubiegłym roku rozważaliśmy w sercu i w praktyce, bo tam, gdzie potrzebujemy. Natomiast zaciekawiły mnie słowa świętego Jana od Krzyża z pieśni duchowej. Pozwólcie, że je zacytuję, bo one będą też takim motywem dalszej części tej konferencji. Niech się zastanowią ci, których pożera gorączka działalności i myślą świat wypełnić swym przepowiadaniem i działaniami zewnętrznymi, że o wiele więcej pożytku przynieśliby Kościołowi i o wiele mniejsi byli Bogu, nie mówiąc już o dobrym przykładzie, jaki by dali, gdyby połowę tego czasu poświęcili na modlitwę i przestawanie z Bogiem, chociażby nie doszli do tak wysokiego stanu jak dusza, o której mówimy. W takim przestawaniu z Bogiem o wiele skuteczniej i z mniejszym trudem dokonaliby dobra jednym czynem niż tysiącem, a to dla zasługi modlitwy i energii duchowej w niej zdobytej. Inaczej bowiem wszystko jest uderzeniem młota z małym albo żadnym skutkiem, a czasem nawet ze szkodą. Te dane statystyczne, one mówią o tym pewnym wymiarze naszego życia codziennego, o pewnym wymiarze życia konsekrowanego, naszej działalności. Natomiast, moi drodzy, ja chcę przytoczyć inną statystykę, którą sobie sam zrobiłem i myślę, z którą się też zgodzicie. A mianowicie, pomyślcie sobie, 32 tysiące serc, które stają rano i starają się bić dla Pana Jezusa. 32 tysiące Eucharystii każdego dnia, bo przecież staramy się każdego dnia być na mszy świętej. Ile tysięcy sakramentu pojednania, bo przecież wiernie trwamy przy Panu Jezusie, oczyszczając nasze serca, nasze czyny, nasze myśli z tego, co mogłoby go zasmucić czy zranić. Zakładam, że każdy z nas odmawia różaniec, a więc 32 tysiące różańców i to wszystko dziennie. Moi drodzy, dołóżmy do tego setki tysięcy westchnień do Pana. 32 tysiące mniej więcej godzin brewiarzowych, dziesiątki tysięcy modlitw zakonnych, dziesiątki godzin adoracji sakramentu Najświętszego i w naszych sercach. Pomyślcie sobie, 2230 domów zakonnych, czyli mniej więcej tyle samo kaplic odwiedzanych, nawiedzanych, zamieszkanych przez Pana Jezusa, pośród których my żyjemy. Zobaczcie, naprawdę jesteśmy źródłami światła w tym świecie. Oto Pawłowe wołanie do chrześcijan, do każdego z nas, do osób konsekrowanych, do domów zakonnych, do naszych wspólnot zakonnych. Dziś jest święto światła, a my w tym świecie jesteśmy. Dzisiaj sobie tak wyobrażałem na modlitwie porannej 32 tysiące zapalonych świec na polskiej ziemi. Bo tylu nas jest, mniej więcej. I one mają się palić i palą się dla Pana. Czasami kopcą, czasami się palą, to płomienie bardzo jasne, ale palą się, płoną. Chcą być dla Pana. I tutaj przypomina się święty Ignacy, jak siedział w tym Rzymie widok jeden, chciał bardzo na misję pojechać. Chciał pojechać do kraju, który jeszcze nie słyszał o Pana Jezusa, o Panu Jezusie. No ale został generałem tego Towarzystwa Jezusowego, no i musiał siedzieć w tym Rzymie. Kiedy mu było ciężko, to wychodził ze swojego pokoiku na taki malutki balkonik i patrzył w niego. Wtedy jeszcze nie było światła tyle, a więc patrzył w rozwieszone niebo. I tak postrzegał właśnie tych braci, których rozsyłał po całym świecie. Drogi siostry, drodzy bracia, podkreślam to za każdym razem, kiedy mówię do osób konsekrowanych. Naszym powołaniem jest niebo. Perspektywą naszego życia tu na ziemi jest niebo. Nie ma innej perspektywy. Jeśli zapomnimy o niebie, to tak naprawdę zapomnimy o istocie życia konsekrowanego. My ludziom na tym świecie i temu światu mamy wskazywać niebo. Że jest niebo i że jest ono dla wszystkich. Myślę, że bez tej perspektywy nic mądrego nie wymyślimy. Być może będziemy mieli jeszcze więcej dzieł, jeszcze więcej roboty, ale czy to jest najważniejsze w życiu? Życie konsekrowane? Życie zakonne? Ma być jak te latarnie, gdzie ludzie widzą to światło. Niekoniecznie muszą się stać tym światłem, ale widzą, którędy iść, żeby nie uderzyć w skałę. Żeby wiedzieć, że naszym życiem jest życie wieczne, a nie życie ziemskie. Że mamy mieć nos nie przy ziemi, tylko skierowany do nieba. I my mamy być tego uczestnikami i świadkami. Mamy to pokazywać naszym braciom i siostrom. Bo my jesteśmy konsekrowani, a nie zakonserwowani. Nie mamy być w słoikach czy w puszkach zakonserwowani. Konsekrowani, czyli świecący. I tutaj przypomina mi się historia Samsona. Znacie ją bardzo dobrze. Historia Samsona ze Starego Testamentu, który przegrał, bo przez głupotę zdradził swój sekret, sekret swojej mocy. Drogie siostry, drodzy bracia, każdy z nas jest Samsonem, a cała nasza siła bierze się z tego, że zostaliśmy poświęceni Bogu. I to jest istota dzisiejszego święta. Pamiętacie Ewangelię? Symeon, Anna, Maryja, Józef, dzieciątko. Wszystko dokonuje się w świątyni. Przyszli, aby je poświęcić. Przyszli, aby je przedstawić Panu Bogu. My tacy jesteśmy. Natomiast wydaje mi się, że te są bardzo ważne dwa czasowniki, które trzeba nam sobie przypomnieć. A mianowicie przedstawić i poświęcić. Zauważcie, że to, co jest fascynujące, to my nic nowego nie wymyśliliśmy w tym naszym poświęceniu. Bo przecież na początku to Bóg się nam przedstawi. Bóg się nam objawia. Bóg poprzez stworzenie daje nam siebie. Bóg nie wytrzymał tego, co w sobie miał, tej miłości i zaczął stwarzać, zaczął się dzielić, poświęcać. Przedstawiać każdemu i każdej z nas. I zobaczcie, co jest fascynujące. Fascynujące jest to, że w tym przedstawieniu się Pana Boga On stworzył Ciebie i mnie na swój obraz i podobieństwo. Zobacz, jakie poświęcenie. Zobacz, że nosisz na swojej twarzy, w swoim sercu i w swoim życiu Jego rysy. Podobieństwo do tego, który dzieli się całkowicie z sobą. Stworzyciel dał nam swój znak firmowy. Jestem Jego stworzeniem. Jako kobieta, jako mężczyzna, jako zakonnica, jako zakonnik, jako osoba konsekrowana. To jest znak firmowy. Zobaczcie, Bóg jest najbardziej konsekrowany. To my w tym uczestniczymy. W Jego konsekracji, w Jego poświęceniu, w Jego wydaniu się dla człowieka, dla świata. Tak więc pierwsze poświęcenie to jest poświęcenie ze strony Pana Boga. Przecież Pan nic dla siebie nie zostawia. Za chwilę będziemy w katedrze celebrować Eucharystię. On się całkowicie nam dał. Zobaczcie, w nasze czasami niegodne ręce, w nasze serca, które nie zawsze są na cynes wysprzątane, uporządkowane i czyste, i ubogie, i posłuszne. On przychodzi, daje się nam całkowicie, poświęca się nam i dla nas. I tutaj jest jeszcze jeden wymiar poświęcenia, a mianowicie zostaliśmy poświęceni. I to w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar poświęcenie jako błogosławieństwo. Przecież kiedy składaliśmy ślubę, to Bóg nam powiedział, że będzie nam błogosławił. Że będzie przy nas, że nie pójdziemy sami, że nigdy nam tego błogosławieństwa nie poskąpi, że nigdy nam tego błogosławieństwa nie zabraknie. Czyli poświęcenie jako błogosławieństwo. Ale też zobaczcie drugi wymiar, poświęcenie jako ofiara z siebie. Bezinteresowny dar miłości z siebie. Wiecie, czasami mam wrażenie, że poprzez nasze życie, to my mówimy, że jesteśmy ofiarami losu, a nie ofiarami z miłości. Że czasami tak narzekamy, jęczymy i płaczemy. Jaki to ciężar, że ja jestem osobą konsekrowaną? No to po coś brał taki ciężar? Po coś go brał? Kto ci kazał? Jesteśmy bezinteresownym darem. Wiecie, fascynujące jest to, że nikt nas nie zmusi, nikt nikogo z nas nie zmusi do tego, żeby składał śluby, żeby siedział w nowicjacie, później w tych różnych etapach naszej formacji. Nikt nikogo do niczego nie przymusi. Z wolnej woli, wolności serca czynię z siebie bezinteresowny dar po to, żeby być blisko Pana Boga, żeby z Nim poświęcić się światu. Zobaczcie, Bóg nas święci. Czyli święci się stajemy. To Pan Bóg obdarowuje nas tym błogosławieństwem i to nie jak co jakiś czas. Z Jego łaski żyjemy. To, że tu jesteśmy, że dzisiaj przyszliśmy, to z Jego łaski jest. I jeśli odkrywamy, że poświęcone znaczy święte, to znaczy, że jestem święty. Bo poświęcony. Bo uświęcony Jego łaską, Jego mocą i też uświęcony moją wolną decyzją pójścia za Nim. Naśladowcami mamy być, nie za karę, ale z wyboru. Naśladowcami Chrystusa i Boga w Jego poświęceniu. Dzisiaj słyszeliśmy, czy usłyszymy jeszcze, że starzec Symeon poświęcił się, ale wcześniej otrzymał. Nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz Mesjasza. I zobaczcie, że to poświęcenie prowadzi do jednego, że wreszcie zaczynamy odkrywać, co znaczy wola Boża, te takie wielkie słowa, co robi w codzienności. Przecież nikt go nie kopnął w łydkę czy w kolano, żeby poszedł na schody. Nikt go nie szarpnął, że miał to konkretne dziecię wziąć i objąć. A kto kopnął w nogę Annę, żeby polazła w tym momencie do świątyni i się modliła? Nie! Uwaga! I Symeon, i Anna robili to codziennie. Codziennie przychodzili do świątyni. Codziennie chwalili Pana Boga. Codziennie. I w tym szczególnym dniu Duch Święty powiedział, że to jest to dziecię. Gdyby nie było tego codziennego, nigdy by nie usłyszeli. Nigdy by nie zobaczyli i nigdy by nie dotknęli. Zobaczcie, drodzy bracia, drogie siostry, że my jesteśmy do tego powołani. Pełnie poświęcenia pokazują nam Maryja i Józef w dzisiejszej uroczystości. Z jednej strony są pełni łaski, wybrani przez Boga, uświęceni przed założeniem świata. A z drugiej odpowiadają na Boże wezwanie tak, jak potrafią najlepiej. Co robią? Oddają Panu Bogu, poświęcają Panu Bogu, przedstawiają Panu Bogu to, co mają najcenniejsze, czyli Jezusa Chrystusa. Nie ma nic cenniejszego. Bo są biedakami, ubogimi, tak jak my. Taka ofiara zresztą została złożona. Oddając wszystko Panu Bogu, czynimy z siebie ziemię świętą, ziemię poświęconą. I to o tym siostry, drodzy bracia, od momentu, kiedy wstępowaliśmy do naszych zgromadzeń, zakonów czy wspólnot. Jestem ziemią świętą. Poprzez decyzję Pana Boga i poprzez moją odpowiedź, poprzez moją decyzję wejścia na tę ziemię. Przychodzą oni jako ubodzy i składają ofiarę ubogich. Przecież nie od razu wszyscy wiedzieliśmy. Ostatnio taką bardzo smutną wieść słyszałem. To nie jest wieść, to jest fakt. Jak kapłan na spotkaniu grupy mówi, że gdyby wiedział, że takie to kapłaństwo, że tyle roboty, że trzeba Panu Jezusa wystawiać i tak dalej, to nie wiem, czy by drugi raz poszedł do seminarium. Serce mi się złamało, jak to usłyszałem. Bo przyszli ludzie smutni, bo oto ich kapłan, duszpasterz, takie rzeczy wygaduje. Drodzy moi, służymy tym, czym jesteśmy, kim jesteśmy. I wydaje mi się, że jeśli jest poświęcenie pełne, to będziemy potrafili obejmować dzieciątko tam, gdzie jesteśmy. To będziemy potrafili to dzieciątko widzieć i widzieć w nim naszego Boga i Pana, tego, z którego czerpiemy, który jest w naszym życiu. Osoba konsekrowana troszczy się o swoje życie, aby je w pełni oddać w służbie Chrystusowi. Dlatego życie konsekrowane nie jest umową o pracę, ale umową o życie. Troszeczkę sparafrazowałem słowa arcybiskupa Wiktora. On mi wypowiedział w Tarnowie do kapłanów, do seminarzystów kilka lat temu, mówiąc o kapłaństwie, o kapłanach. Ale myślę, że to do nas też się odnosi bardzo mocno. Nasze życie konsekrowane nie jest umową o pracę. Jest umową na życie i o życie. I w tej perspektywie wydaje mi się, że rzeczą oczywistą jest to, że dotyka nas rzeczywistość, prawda, codzienność, wręcz namacalność walki duchowej. Osoba konsekrowana, tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas, jesteśmy wszyscy razem strażnikami wieczności. Tego nieba, które mamy pokazywać, które mamy okazywać w naszym życiu. I w tym momencie dwie rzeczy chciałbym poruszyć. Wydaje mi się, że bardzo ważne w naszym życiu, a mianowicie dwa śluby, gdzie jesteśmy bardzo atakowani. Pierwszy ślub to jest ślub czystości. I tutaj cytuję papieża Franciszka. Wypowiedział to, co od dawna gdzieś nosiłem w moim sercu. Teraz na potwierdzenie mogę ze spokojnie sobie cytować, bo to nie będę słucha więcej, tylko od samego papieża. No. I kiedyś tak powiedział, to było zgromadzenie przełożonych wyższych w Rzymie w 2013 roku. Mówiąc o czystości, chodzi o czystość płodną, o czystość rodzącą dzieci duchowe w Kościele. Osoba konsekrowana jest matką, powinna być matką, a nie starą panną. Powinna być ojcem, a nie starym kawalerem. I tak mi się wydaje, że to jest chyba jeden z największych ataków obecnie na czystość w naszych wspólnotach i zgromadzeniach. Nie skandal, ale to, że stajemy się starymi panami, starymi kawalerami w naszych wspólnotach, w naszych domach. I to zabija nasze życie wspólnotowe, a między innymi też później zabija to życie wokół nas. Bo jakie świadectwo dajemy. I druga rzecz, ubóstwo. I tutaj wbrew pozorom, ja myślę, że tu jest największy ból i największa rana, jaką zadajemy Panu Jezusowi. albo się mówi, że nie jesteśmy posłuszni, ale ja jestem przekonany, że nieposłuszeństwo wynika z tego, że nie jesteśmy ubodzy, że nie żyjemy śrubem ubóstwa. W tej samej konferencji papież Franciszek powiedział tak: ubóstwo jest zarówno murem, jak i matką. Cytuję konstytucję Towarzystwa Jezusa. Jest murem, ponieważ chroni życie konsekrowane. Matką, ponieważ pomaga mu wzrastać i prowadzi je po właściwej ścieżce. Tutaj pozwólcie, że taką bajkę mam, że tam opowieść o ubóstwie. Pewnego dnia bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na wieś, aby mu pokazać, jak żyją biedni ludzie. Spędził kilka dni i nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie zupełnie inne od swojego. Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: jak ci się podobała nasza wycieczka? Było fantastycznie, tato. I już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie? Dopytywał ojciec. Tak, już wiemy. No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży. Syn odpowiedział: zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają strumyk bez końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My mamy mały kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy służących, którzy nam służą, a oni służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My mamy wysokie mury, które nas bronią, a ich chronią przyjaciele. Ojciec chłopca zamilkł, nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Wtedy chłopiec dodał: dziękuję ci, tato, że pokazałeś mi, jak bardzo, bardzo biedny jesteś. Czy wy to widzicie? Pomyślcie na tym, ja nie będę tego rozwijał, bo to by było na godzinę gadania. Jestem przekonany, że nasze folgowanie sobie w siebie ubóstwa prowadzi nas do tego, że stajemy się brudni i nieposłuszni, krnąbrni. I tu chyba coś jest. Święty Ignacy, jak pisał konstytucję Towarzystwa Jezusowego, to tu nawet się pokłócili z Watykanem wtedy, bo święty Ignacy napisał, że jeśli ktokolwiek chciałby zmienić konstytucję cokolwiek, to tylko, żeby zaostrzyć rękę po ubóstwie. I idąc dalej, to tak zawsze na koniec jakieś konkretne propozycje, które by się tam w sercu zrodziły. Ta najważniejsza propozycja to jest wołanie Pana Jezusa: patrz na mnie. Drogie siostry, drodzy bracia, my jesteśmy do tego, żeby Pan Jezus zawsze mógł na nas patrzeć. Żeby Pan Jezus widział nasze oblicze, nasze oczy. Po to jesteśmy na tej ziemi. Nie po to, żeby widział mnie w biegu, w pośpiechu, byle jak. Dlatego też to, co mi się tak szybko, tak na z ręki mi wyskoczyło, pierwszą rzeczą, o której chcę wam przypomnieć i sobie i zachęcić, pamiętajcie o dniach skupienia. Nie ma liczby, nie ma litości, nie ma miłosierdzia. Potrzebujemy dni skupienia i nie tylko raz do roku. Potrzebujemy dni zatrzymania się, o właśnie tego wpatrywania się w jego oczy. Stań na głowie, stań na rzęsach. On ma być, bo bez niego umieramy. Potem, i tutaj może zacznę to śmiesznie, ale codzienna adoracja. Nie ma czasu. Drogi siostry, drodzy bracia, jestem o tym przekonany. Może się ze mną zgodzić, może nie. Ale jeśli mówimy, że nie mamy czasu na codzienną adorację, to na co tak naprawdę mamy ten czas? Jeśli twierdzimy, że nie mamy czasu, aby stanąć przed Nim, na co my ten czas poświęcamy? Poświęcamy. Potem zapraszam Was bardzo serdecznie do codziennego rachunku sumienia. Każdy nie musi być koniecznie inacjacji, chociaż ten wiadomo, że jest najlepszy. Ale robić codziennie wieczorem, stawać przed Panem, żeby Mu dziękować, żeby dostrzec Jego błogosławieństwo, Jego poświęcenie dla mnie i w tym świetle dopiero zobaczyć, co ja zrobiłem, co się udało, co mogę poprawić, co mogę lepiej zrobić. A we wspólnocie, drodzy bracia, drogie siostry, zapraszam do częstszego używania trzech podstawowych słów. Proszę, przepraszam i dziękuję. I też do jednego zapraszam, co do mnie ostatnio tak uderza bardzo mocno, do tego, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w mojej wspólnocie, w życiu mojego brata, mojej maszkalskiej czy gdzie indziej. To jest chyba ważne i to jest nasze świadectwo, które dajemy sobie nawzajem, umacniając siebie tak i dając świadectwo naszym braciom i siostrom na zewnątrz. Powołanie do życia konsekrowanego to nie jest skupienie się na tym, co pozostawiamy za sobą. To nie jest skupienie się na ofiarach, które składamy, na rezygnacjach, które podejmujemy. Powołanie do życia konsekrowanego to jest skupienie na tym, za którym podążamy. To jest najważniejsze. Wiecie, jak mi jest trudno, to zawsze wraca do słów z Ewangelii świętego Jana. To nie my go wybraliśmy. To nie ja go wybrałem. To On mnie wybrał. To On mnie zaprosił. I On jest cały czas obok mnie. A tej, która go dzisiaj poświęciła Panu Bogu, oddała to, co miała najcenniejsze. Tej, która jest matką dobrej drogi, powierzajmy nasze życie zakonne, konsekrowane. Powierzajmy nasze bycie w Bogu. Powierzajmy nasze patrzenie w Niego i nasze świadczenie o tym, że to życie się kończy, że my wszyscy idziemy do nieba, gdzie jesteśmy oczekiwani.